1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, a zatem temat, który nam towarzyszy dzisiaj, również dotyczy świętości, tego wymiaru, który tutaj już na ziemi zaczynamy i rozumem, i sercem przyjmować i ogarniać, przede wszystkim przeżywać, ale też to jest ten wymiar, który nas ukierunkowuje na wieczność. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali z Państwem już za jakiś czas i przede wszystkim z naszym gościem, którym jest dzisiaj ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Witamy serdecznie, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie drogich radiosłuchaczy, witam ojcze i dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Cieszę się, że możemy ten temat wspólnie podejmować, bo no wydaje się, że temat prosty, że temat taki intuicyjnie wyczuwalny przez nas jako ludzi wierzących, jako ludzi, którzy są z Panem Bogiem bardziej czy mniej zaprzyjaźnieni, ale mamy ten pierwiastek Boży w sobie i to odniesienie do Pana Boga w sobie. Natomiast z drugiej strony temat, który wydaje się tak prosty, że aż skomplikowany czasami, albo może my jako ludzie tak po ludzku sobie ten temat potrafimy skomplikować. Dlatego chciałbym poprosić może na początku o takie słowo wprowadzające do tego tematu dzisiejszego, żeby też, no bo temat rzeka, wydaje się, świętość, żeby niczego nie pominąć, żeby nie powiedzieć ani za mało, ani za dużo, tylko tak w sam raz, żeby nam to dzisiaj, ten dzień, no już w sumie powolutku podsumowało.
Czym jest świętość? Może zacznijmy od tego, że w liturgii Kościoła co pewien czas pojawiają się tematy bardzo znaczące, które w uroczystościach, w świętach czy wspomnieniach celebrujemy po to, aby rokrocznie, ciągle na nowo, ciągle głębiej, bardziej odpowiedzialnie uświadomić sobie, jakimi treściami Kościół jako Matka nas karmi. Dzisiaj temat świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich. Mamy świętych przed oczyma, aby za ich orędownictwem prosić Boga w naszych potrzebach i dzieją się cuda. Nie tylko święty Antoni bardzo owocnie pomaga nam znaleźć zagubione rzeczy, ale dzieją się naprawdę wielkie cuda. Wielu świętych odpowiedzialnych za różne dziedziny życia. Tutaj przypomnę święty Jan Paweł II, patron rodziny. Ile jest dzieci poczętych dzięki wstawiennictwu tego wielkiego świętego, obrońcy życia? A ile uratowanych żyć, na przykład matek, które dały się namówić na to, żeby odebrać życie swojemu dziecku? Ale kiedy doszły do zrozumienia tego, co się stało, same potrzebowały siły do tego, aby móc żyć, aby odzyskać własne życie. Bo przecież przeżyły coś bardzo trudnego. Jan Paweł II też nie jednej z takich kobiet przyszedł z pomocą. Święci są po to, żeby nam pomagać, żeby nas inspirować, żeby nas zawstydzać swoją odwagą, wiary, miłości do Boga, swoją nadzieją na wygranie Boga w ich życiu. Ale są też po to, żeby dodać nam odwagi, abyśmy sami szukali świętości w naszym życiu, w tych różnych drogach krzyżowych, które codzienność nam daje do pokonania i do przejścia. Temat dzisiejszego wieczornego naszego spotkania, późno wieczornego, może bardziej nocnego, to świętość, zamysł Stwórcy wobec człowieka. To znaczy, że świętość jest jakimś pomysłem Boga, pomysłem odwiecznym dla mnie, zanim zostałem stworzony. To ten pomysł już był. Zanim ja opowiedziałem się, czy chcę iść z Bogiem zawsze, czy czasami zrobić po swojemu, to w zamyśle Bożym ta moja świętość, to pragnienie Boga, abym ja był święty, już była. I Bóg mi błogosławi na to, żebym był święty. Czy Panie, Mogę zapytać, czy ty chcesz, żebym ja był święty? Tak. Powołałem cię do życia. Wydostałem cię z niebytu. Okazałem ci miłosierdzie, dając ci akt istnienia. I pragnę, abyś był święty. Wiele fragmentów w Piśmie Świętym wskazuje na to, że istnieje tajemniczy, odwieczny plan Boga. Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Apokalipsy, że szaty ludzi, tak tłumie zgromadzonych przed tronem Boga, zostały wybielone, nie zaczerwienione, tylko wybielone we krwi baranka. Podobnie pisze święty Piotr. On mówi tak. Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem, złotem, euro czy czymś jeszcze innym, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. My żyjemy w czasach ostatnich, w czasach ostatecznych. I ta tajemnica Chrystusa, baranka bez skazy, który chce nas obmyć swoją krwią, przypomnieć nam, że jesteśmy własnością Boga, że należymy do Boga, że nie jesteśmy bezpańscy, że w tym Bożym świecie ani bękartów nie ma, ani nie ma niewolników, których można by wykorzystywać, ale są dzieci Boże. I to jest ten zaczyn świętości, o którym mówił Ojciec. Tak, Bóg nas stworzył. Ale żeby być Jego synami, nie wystarczy obudzić się stworzonymi przez Boga, ale trzeba odpowiedzieć na Jego łaskę. I to właśnie możemy pojąć, zobaczyć i tego uczyć się od wielkich świętych, od naszych patronów. Tego wieczoru warto sobie przypomnieć, jakich patronów obrali dla mnie rodzice, wybierając imię. Może na chrzcie otrzymałem drugie, może już świadomie sam wybrałem sobie patrona do sakramentu bierzmowania. Pomyśleć o tych świętych, którzy nas inspirują. Współczesnych świętych. Święta rodzina Ulmów. Jak wiele ona ma nam dzisiaj do powiedzenia. Jak wiele ma do powiedzenia Polsce, żeby Polska nie bała się przemawiać do Europy. Żeby Polska nie bała się przemawiać do świata, skoro ma być iskrą, z której wyjdzie ten blask Bożej prawdy, przygotowujący nas na spotkanie ostateczne z Chrystusem. Wierzymy w to przesłanie przekazane Jezusowi Faustynie. To musimy nabrać odwagi. I tutaj właśnie rodzina Ulmów jest dla nas dobrą inspiracją. Ale jest jeszcze Karol Akutis, wielki, młody, święty człowiek, który przeżył kilkanaście lat, tak rozkochany, i tutaj podkreślmy, on jest patronem internetu, tych, którzy korzystają z internetu, ale on przede wszystkim jest człowiekiem zakochanym w Eucharystii, a nie w grach komputerowych, żeby sobie nie przekupić tego świętego na swoją stronę. To nie był ktoś, kto ciągle siedział w komputerze, żeby usprawiedliwić jako już błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego tych, którzy są uzależnieni od gier, od świata wirtualnego, ale jest to święty zakochany w realnej obecności Chrystusa, którego mamy w Eucharystii. Świętość. Świętość, zaproszenie ze strony Boga do życia godnego człowieka. Żyjemy w różnych powołaniach, realizujemy różne drogi, ale wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Więc czym ta świętość ma być? Zaproszeniem Boga, darem od Niego. Świętość jest również zgodą na historię swojego życia. Święci musieli zgodzić się najpierw na swoje życie, na swój los. Oni nie zostali świętymi w skórze kogoś innego. Święty Tomasz z Akwinu nie został świętym jako święty Bonaventura czy Duns Scot, ale w swojej skórze. Święta Agnieszka też nie jako święta Dorota, tylko w swojej skórze, ze swoją historią, w okolicznościach swojego czasu. Więc świętym może być ktoś, kto kocha swoje życie, kto dźwiga swój krzyż i idzie za Jezusem, aby odkryć, że w jego życiu moc należy do Boga. Dlatego w drodze do świętości musi być pokora. Czym jest pokora? No, pięknie widać u Maryi, to jest wzorcowe przeżywanie pokory. Zgoda na to, co mówi Bóg, słuchanie Boga. Nie mówienie przed Bogiem, ale słuchanie. I to jej fiat, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, pokazuje nam, na czym polega pokora. Nie mów Bogu nie. Nie wmawiaj Bogu, że jesteś niegodny Jego łaski, tylko przyjmij ją. On chce obdarować. Bóg się cieszy naszą świętością. Świętością ontologiczną, bo jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, żyjemy w stanie łaski uświęcającej, jeżeli korzystamy z sakramentów świętych. I tutaj przypomnę nauczanie Kościoła, niezmienne, od wieków i na wieki, że naturalną drogą, zwyczajną drogą do pojednania z Bogiem jest spowiedź sakramentalna, nie polepszenie sobie samopoczucia przez powiedzenie, że grzech nie istnieje, bo ja go nie uznaję. Bo wszyscy tak robią, albo mi się wydaje, że to jest dobre, bo to mnie rozwija. Tylko spowiedź sakramentalna, rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie, poprawy, właśnie szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Skąd znamy te 5 punktów? Tego się uczyliśmy. I to jest droga do świętości. Drogą do świętości jest pokuta, posty piątkowe. Drogą do świętości jest wierność swojemu powołaniu. Bo tutaj dajemy Panu Bogu szansę, aby nas uświęcał. I o tym tego wieczoru chcielibyśmy wspólnie pomyśleć, pomedytować i wspólnie podzielić się też świadectwem naszego życia, naszego doświadczenia, jak działają święci na nas, jak się uświęcamy w naszym życiu osobistym, bo ostatecznie nikt z nas nie chce pójść do samotności, piekła na wieczność. Czyli innymi słowy, alternatywa pozostaje tylko jedna. Tak, chcę być święty. Chcę, żeby Boże marzenia, odwieczne marzenia spełniły się również we mnie. Tak jak spełniły się w świętej siostrze Faustynie, czy w świętym ojcu Maksymilianie, czy księdzu Sopoćce. To tyle, ojcze, tytułem wprowadzenia i zachęty do wspólnego rozmawiania o świętości.
Temat, który nam towarzyszy, świętość, zamysł Stwórcy wobec człowieka. Już nie mamy wątpliwości co do tego, że Bóg pragnie, byśmy byli świętymi, tak jak On jest święty. Natomiast chciałbym zapytać, czy dopytać księdza doktora o to, w jaki sposób to zrobić. Czy tę świętość osiągnąć? Czy tym, którzy żyli 2000 lat temu, było łatwiej zostać świętymi? Nie myślę o męczennikach, bo to jakoś tak naturalnie, oddając życie za Chrystusa bardzo wprost. Również pierwsi chrześcijanie wierzyli, że oni są już świętymi, że są już w niebie. Miejsca ich pochówków to były też miejsca i kultu, i miejsca, na których powstawały kościoły. Natomiast ci, którzy żyli bliżej Chrystusa, ci, którzy Go znali, którzy słyszeli o Nim od kogoś, kto Go znał, czyli tak bardzo blisko też, jeżeli chodzi o chronologię, o lata. No i 2000 lat później, jesteśmy w 2023 roku i też słyszymy o beatyfikacjach, kanonizacjach, czyli jakoś to idzie dalej, idzie do przodu, więc pytanie, czy wtedy było łatwiej, czy dzisiaj jest łatwiej i czy ta droga do świętości, ona się jakoś zmieniła na przestrzeni wieków?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby żyć w starożytności, co jest niemożliwe, bo żyjemy teraz. Ja nie zostanę święty. Ja nie zostanę świętym w starożytności, w średniowieczu. Nie zostanę świętym w czasie reformacji, kiedy potrzeba było wielkich, mądrych, pobożnych katolików, którzy w porę się obudzą i zobaczą, co się dzieje w Europie, jak Europa umiera. Ona umiera i dzisiaj. Czasy się zmieniły, ale dzisiaj w tym moim dzisiaj ja mogę zostać święty. I te realia życia, w których odnajdujemy się, to są jedyne, jakie mamy, aby zostać świętymi. Skoro Pan Bóg wybrał nas, a jesteśmy pokoleniami wyjątkowymi, może słuchają nas gdzieś klerycy, którzy są na wolnym, czyli 19-20-latkowie, na wolnym, na wyjeździe do domu, w czasie tej uroczystości Wszystkich Świętych i jutrzejszego Dnia Zadusznych. Może słuchają nas ludzie w średnim wieku, a może też osoby, które już są starsze. Więc mówię, że nasze pokolenia, bo do różnych należymy, są wyjątkowymi, wybranymi przez Boga, bo my w nich żyjemy. A więc ta droga do świętości, która dla nas jest realna, no to jest właśnie ta droga teraz. Kiedy Polska jest w takiej sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje, podobnie Europa, podobnie cały świat, który już zaczyna powoli rozumieć, czym jest dar pokoju. Nie wiem, czy szybko to zaczynamy rozumieć, ale na pewno już zaczynamy rozumieć, że pokój to nie jest produkt, który sobie można kupić. Że to musi być dar z góry. I chyba ta świadomość narasta, mam nadzieję, że szybciej, niż poczucie lęku, bezradności, o które tak wielu zabiega. Pewnie trzeba sobie uświadomić, że my dzisiaj potrzebujemy głębokiego przebudzenia i zrozumienia, że Chrystus, który przed 2000 lat przyszedł na ziemię, On ciągle ten sam obecny jest. I żeby o tym nie zapomnieć, sprawujemy jako Kościół rzymskokatolicki Eucharystię i czynimy to w imieniu całego świata. I to jest piękny egzorcyzm. Dlatego jest taka walka z kapłanami, bo oni sprawują Eucharystię, oni Boga sprowadzają na ziemię. I my jesteśmy dzięki Eucharystii może bliżej nawet niż święty Piotr i święty Jan Chrystusa. Jeżeli potrafimy właściwie przeżywać Eucharystię. Maryja jest naszą matką przez wszystkie wieki. I w Guadalupe przyszła o tym przypomnieć, i w Gieczwałdzie, o którym już dzisiaj była mowa, i w Licheniu, i w wielu innych miejscach. Czy to będzie Sianowo na Kaszubach, czy Piaseczno na Kociewiu, czy wiele, wiele innych miejsc, które wam, drodzy radiosłuchacze, są najbliższe sercu. Maryja przychodzi, żeby przypomnieć, jestem z wami. Nigdy was nie opuściłam. Przychodzę do was teraz, żeby wam pomóc odnaleźć siłę do bycia świętymi, to znaczy posłusznymi Bogu, pokornymi, zasłuchanymi w Jego słowo.
Kiedy pomyślimy świętość, kiedy przeczytamy dzisiejszą Ewangelię z uroczystości Wszystkich Świętych, usłyszymy o błogosławieństwach, błogosławieni, czyli szczęśliwi. Czy można jakoś zestawić te dwa słowa, świętość, szczęście, myśląc po ziemsku tylko i wyłącznie, bo wiadomo, że to, w co wierzymy, czego jeszcze nie doświadczamy jakoś może zmysłami, czego byśmy pewnie pragnęli, że świętość to jest takie szczęście wieczne, ale jak to tutaj na ziemi zrozumieć, że świętość to jest nasze szczęście, choć tak jak ksiądz doktor wspomniał w pierwszej części, no że to jest droga przez krzyż jednak. Czy tego krzyża nie można jakoś, nie wiem, ominąć, pominąć, czy on musi zawsze się pojawić
krzyż,
w jakimś wymiarze?
Można krzyż ominąć. Zresztą widzimy, jak pięknie to się dzieje w rytmie modernizmu, ateizacji współczesnego społeczeństwa. Można krzyż ominąć. I wtedy zrobimy sobie swoją świętość. Wtedy będziemy klękać przed tymi, którzy grzeszą i wmawiać im, że robią dobrze i że my w imię braterstwa jesteśmy z nimi, kiedy idą na zatracenie. I pewnie w tym wypadku będzie to prawda. Zwróćmy uwagę, że Jezus nigdy nie klękał przed stopami kobiet pochwyconych na cudzołóstwie, ale kiedy ocalił jedną z takich niewiast, to po to, żeby ona się nawróciła. I sam jakby za nią poszedł na krzyż, bo krew tego dnia, kiedy ją pochwycono, nie została przelana. ale kobieta została puszczona wolną. Cenę jej wolności spłaca Jezus na krzyżu. I dla wszystkich kobiet i mężczyzn to dzieło Chrystusa dzisiaj dokonuje się ciągle na nowo, właśnie dzięki temu, że w Kościele sprawowana jest Eucharystia, że jeszcze mamy kapłanów, którzy tę Eucharystię sprawują. Tak po ludzku patrząc, ja nie wiem, czy potrafię patrzeć po ludzku, bo jestem osobą duchowną i od wielu lat żyjącą pośród młodych kandydatów do święceń kapłańskich, więc może nie potrafię tak czysto po ludzku patrzeć i wcale, no ale spróbuję, tak czysto po ludzku. Co jest większe, nieskończoność czy 80? No nieskończoność. No to może warto dla nieskończoności, która jest szczęśliwa, poświęcić 80 lat życia albo 27, nie wiem ile mogę żyć, słuchając tego, co Bóg ma mi do powiedzenia. Nie chcę zabrzmieć jak odnowiciel zakładu Błażeja Paskala, który wpadł na ten pomysł właśnie, że to się po prostu opłaca w Boga wierzyć. Nie chcę być tutaj przewrotnym ekonomistą. Jestem kapłanem rzymskokatolickim i daleko mi od takiej formy myślenia, ale no właśnie tak po ludzku. Tylko przez te 27 czy 80 lat, idąc za Bogiem, ja muszę pamiętać, że moja nagroda jest w niebie, ale po drodze, przez czystość sumienia, przez spokój sumienia, przez poczucie właśnie powinności. Ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe dla młodych ludzi, ale my tak zostaliśmy wychowani i ja się cieszę, że tak zostałem wychowany. Karol Wojtyła mnie tego nauczył, a ja próbuję uczyć teraz następne pokolenia. Powinność, miłość i odpowiedzialność. Nie miłość i zabawa, tylko miłość i odpowiedzialność. Dlatego nie ma świętości bez krzyża, jeżeli to ma być oryginalna świętość, bo podróbkę można sobie zrobić. Ale to nas rzuci na kolana przed tymi, którzy żyją w grzechu i ten grzech promują. A przecież nikt z nas tego nie chce.
Tak jak święty Paweł też mówi, że czynię zło, którego nie chcę, a nie czynię dobra, którego chcę. To jest też takie myślę, że doświadczenie każdego z nas, który myśli o świętości, czy myśli o tym, by żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, z Ewangelią, z tym, co nam Pan Bóg proponuje. Księże doktorze, wspomniał ksiądz o różnych świętych i różnych drogach do świętości. Między innymi pojawił się Carlo Acutis, czy rodzina Ulmów, bardzo nam współcześni, już podobni do nas ludzie, ci, którzy żyli niedawno, żyli obok, tuż obok, za miedzą. Natomiast chciałbym też zapytać, bo kiedy popatrzymy na katalog świętych, ja nie wiem, czy jest taki jeden, pewnie jest rzymski jakiś katalog świętych, gdzie są wszyscy wpisani, święci i błogosławieni, ale jest ich mnóstwo, więc mamy bardzo wiele przykładów. Do czego zmierzam? Czy taki, czy inny przykład to są takie buty, które nam Pan Bóg daje, żebyśmy w te buty weszli i przeszli przez życie w tych butach? Czy to nie do końca tak powinno wyglądać, bo nie jesteśmy w stanie identycznie kropka w kropkę powtórzyć życia któregoś ze świętych? Jak to się powinno odbywać? Żebyśmy też nie byli frustratami, tak, że oni mogli, a ja tak nie mogę.
Buty są czymś, co dość intymnie służy człowiekowi. Raczej dzisiaj się butami nie wymieniamy. Każdy ma swoje buty. I nie wejdziesz w buty drugiego człowieka. Tak samo jak nie wejdziesz w jego świętość. Wzorem świętości jest Chrystus. Kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I tu w tym od razu momencie mówimy, Panie, ale my nie potrafimy. My nie jesteśmy tak jak Ty. No więc macie moją matkę. I tutaj od tego trzeba zacząć. Jako katolicy my nie możemy zapomnieć o tym, że Jezus dał nam swoją matkę. Świętość to jest posłuszeństwo Bogu, to jest naśladowanie najpierw Boga. I tą, która dopasuje buty na miarę nam, z tego materiału, które daje nam codzienność, i tym materiałem, którego nie należy zmieniać, to jest wiek, w którym się człowiek urodził, chyba że żyje na przełomie, tak jak my, To jest płeć. Tutaj bardzo ważna sprawa. Jeszcze pewnie, nie wiem, 30-40 lat temu, bynajmniej w Polsce, to ludzie by się dziwili, że ksiądz o takich rzeczach mówi. A dzisiaj to trzeba powiedzieć. Płeć jest darem od Boga. Jeżeli kod kreskowy popsujesz czarnym mazakiem, to jaki czytnik odczyta, co się pod tym kodem znajduje? Jeżeli zepsuję zamysł Boga albo zamarzę go w sobie, który dał mi Pan Bóg w czasie i miejscu, w którym powołał mnie do istnienia, również dając mi konkretną płeć, konkretną rodzinę, konkretne okoliczności życia kulturowego, cywilizacyjnego, to ja w tym muszę się odnaleźć, bo łaski do bycia świętym, pomoc Boga, no, będzie dostosowana do mnie, ale jeżeli ja się odstosuję od siebie, w znaczeniu zatracę swoją tożsamość, to jak ja odnajdę te łaski do świętości? I to jest ważny, myślę, postulat, który trzeba ludziom przypominać, że życie w konkretnej historii, w tej skórze, którą mamy, tak jak tutaj ojciec mówi, w swoich tych konkretnych butach, to jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę być święty i nie znajdę nikogo, kto mi pokaże paluszkiem, co ja mam robić, żeby być święty. Maryja mnie za rękę poprowadzi. I ona zresztą nas prowadzi. Na pewno słucha mnie wiele osób, które przeżyło 33-dniowe rekolekcje czy inną formę, 9-dniowe nowennę, całkowitego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Czyli nic innego, jak tylko to, aby posłuchać Jezusa. Oddać się Maryi. Ona za rękę poprowadzi, ale też paluszkiem nie pokaże. Co ja powinienem zrobić, żeby być świętym? Ona mi będzie towarzyszyła, kiedy ja, wierny swoim obowiązkom, powołaniu, misji w świecie, swojej płci, swojej rodzinie, swojemu charakterowi, który mam kształtować, nie naśladować kogoś innego, tylko kształtować swój własny charakter, wykorzystać temperament czy inne dary, które mamy, do tego, żeby być świętym tu i teraz w okolicznościach, które są mi dostępne.
Święty Jan Paweł II bodajże w Starym Sączu wspomniał w homilii, kanonizując błogosławioną Kingę wtedy, o świętych, że jedni pociągają drugich, też parafrazuję, ale że święci pragną świętości. Moglibyśmy dodać, że też inspirują do świętości. Jak lepiej mieć jednego, który nas inspiruje, czy od tego wziąć to, od tego wziąć to, od tego wziąć to? Też z doświadczenia, bo wiem, że ksiądz też wspominał, ksiądz doktor, o tym w telewizji i w radiu wcześniej, że z konkretnymi świętymi jest troszeczkę bliżej. Więc czy szukać u wielu inspiracji, czy może się skupić na kimś, nie wiem, podobnego profilu do mnie, nie wiem, ksiądz jakiegoś księdza niech poszuka, osoba świecka jakiejś osoby świeckiej, małżonek jakiegoś małżonka. Jakby to najlepiej ugryźć?
Świętość pociąga świętość. Franciszek i Klara. Święty Jan i święty Jakub, bracia apostołowie, chociażby. Piotr i Andrzej. Jeden pociągnął drugiego. Kto ma mnie pociągnąć? Pan Bóg daje nam w historii różne sytuacje, w których poznajemy świętych. Czasami nawet mamy do nich może jakąś awersję. Ale coś się takiego wydarzy, że jakiś konkretny święty pojawi się w moim życiu. Nie tylko przez fizyczne podobieństwo. No, ksiądz jest, no wiadomo, jak się jest w sutannie i człowiek chodzi lekko przygarbiony i nosisz okulary, to ci powiedzą, no wyglądasz jak ojciec Maksymilian. Ale no, to jeszcze za mało. Czy ja kocham niepokalaną jak on? Czy ja oddałbym swoje życie, żeby uratować kogoś, kto ma rodzinę? Nie wiem. Ale inspiruje mnie ta postać. Chcę być podobny do niego, nie dlatego, że on znalazł przepis na to, jak się dostać do nieba, tylko dlatego, że on w swoim życiu odzwierciedla Chrystusa. I tu jest pewna pułapka. My żyjemy w innych okolicznościach niż święci, którzy nas inspirują, więc musimy mądrze dostosować swoje zachowanie. ale nie do wymogów chwili, do mody, tylko do realnie zewnętrznych okoliczności, które są zmienne. Ale nie możemy naginać postaw świętych do panującej na przykład dzisiaj, no to jest bardzo modne, takiej postawy relatywizmu moralnego. Święci robili tak, czasy się zmieniły, obecne projekty na przykład unijne czy inne nie przewidują tego, więc my sobie zrobimy tak. To by było nadużycie, to by była droga donikąd, tak nie można robić. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Karol Wojtyła, kiedy jako duszpasterz zakładał pośród młodych ludzi tak zwane środowisko, on chciał gromadzić ludzi, którzy żyją w tym samym klimacie modlitwy, zaufania Bogu, czystości, szacunku, miłości do ojczyzny, pracowitości, poznawania nauki, fascynacji w podjętych studiach. To samo próbujemy robić w naszym seminarium duchownym. Jesteśmy pewnym środowiskiem. Na co dzień żyjemy tym samym. Proponujemy sobie książki dobre do przeczytania. Jeżeli jest coś wartościowego w internecie, jakaś audycja, jakaś konferencja, też sobie ją wzajemnie pokazujemy. Żyjemy na co dzień, żeby inspirować się pewnymi postawami. Łatwiej jest wyznawać Boga, kiedy jesteśmy razem, bo ja nie zawsze mogę umieć i mieć siłę stanąć na wysokości zadania, ale jeżeli obok jest człowiek żyjący w tym samym środowisku co ja, który będzie przy mnie, to on mi nie pozwoli upaść, on mnie nie zostawi. Patrząc na innych, którzy pragną też bycia świętymi, łatwiej nam jest zachować ten poziom moralny, poziom osobistej kultury czy wiary, żeby właśnie tą drogą wiernie postępować. Dlatego środowisko. Te środowiska trzeba budować. Najpierw to powinna być rodzina. Świętość w rodzinie, nie poza rodziną. Uciekam na spotkanie jednej wspólnoty, drugiej wspólnoty, trzeciej wspólnoty, żeby nie być w domu. No, niektórzy tak robią, muszą tak robić. Ale to jest o wiele trudniejsza droga. Przecież rodzice organizują życie w rodzinach. Jeżeli zaczniemy od własnych rodzin i to będą miejsca, w których będziemy uczyli ducha modlitwy, szacunku do Bożego prawa, szacunku również do nauczania Kościoła. Trudno sobie wyobrazić, że będziemy wspólnie z dziećmi czytali chociażby katechizm, choć to nie jest wykluczone, ale tu chodzi o to, żeby chociaż proste lekcje katechizmowe przez czytanie Pisma Świętego, nawet wydania dla dzieci. Dzieci się szybko uczą. Dzieci lubią się uczyć. Ale gdzie znajdziemy nauczycieli? Żniwo wielkie, ale gdzie robotnicy, którzy by poszli się, daliby się posłać? Potrzebujemy dzisiaj bez wątpienia nie tylko przykładów świętych, ale przykładów ludzi, którzy inspirują się konkretną duchowością. Tak jak ojcowie, u których gościmy, inspirują się swoimi świętymi. To są chociażby święty Alfons Liguori, czy inni święci, którzy wyrośli w tej duchowości. Podobnie franciszkanie mają swojego Franciszka, mają Klarę i się inspirują nimi. Tutaj właśnie pytanie o tych konkretnych świętych, czy o wielu. Myślę, że to jest też dość indywidualne, takie osobiste, bo historia każdego z nas układa się troszeczkę inaczej. I my wierni temu, co Pan Bóg nam w znakach czasu pokazuje, też widzimy, gdzie, na jaki czas, jaki święty może przyjść nam z pomocą. Czasami święci się o nas upominają. Gdzie spojrzysz, widzisz jakiś obrazek. A ten święty cię nie pociąga. I znowu ktoś ci o czymś mówi. No to może się jednak zainteresuje. I wtedy się okazuje, że to jest jakaś przyjaźń, jakby tym pierwszym inspiratorem jest właśnie sam święty. To często można się z taką sytuacją spotkać.
To nawiązując jeszcze do świętych naszych, redemptorystowskich, święty Gerard Majella też, który uciekając z domu zostawił kartkę, idę, aby zostać świętym, idąc do klasztoru, ale bez jakiejś takiej szczególnej zgody swoich bliskich to uczynił i się doczekał i rzeczywiście jest wielkim świętym, brat zakonny, może zdradzę jakąś tajemnicę, nie wiem, na antenie, ale z beatyfikacją i kanonizacją czekano u Gerarda, no żeby najpierw założyciel był świętym, czyli święty Alfons, bo Gerard no, trochę bardziej jakby działał i działa do dzisiaj, więc takie samo zaparcie, mimo tych przeszkód, mimo tego, o czym też ksiądz doktor opowiadał, że, no, że jest ten krzyż w takim czy innym wymiarze, tak, na taką czy inną miarę, na miarę każdego z nas skrojony. Jeszcze mamy 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, ale już powoli przechodzimy w ten dzień zaduszny. Trochę to tłumaczyliśmy. Chciałbym, żeby też tak krótko opowiedzieć, żeby nam się to nie zlewało w jeden dzień, który, nie wiem czy komunistycznie, bo nie pamiętam dokładnie, ale nazywany był, czy jest do dzisiaj przez niektórych świętem zmarłych. I tak 1-2 listopada to takie święto zmarłych, bo jedziemy na groby. Jak tutaj precyzyjnie powiedzieć, o co chodzi w dzisiejszej uroczystości, w jutrzejszym wspomnieniu?
Tak, może to jeszcze raz wybrzmi tutaj na antenie, ale warto dla odróżnienia, tak jak ojciec podkreśla, mocno na to zwrócić uwagę. Uroczystość Wszystkich Świętych. Uwielbiamy Boga za to, że Jego łaska zaowocowała w tylu świętych, konkretnych, których Kościół rozpoznaje nie tylko jako tych, którzy są w niebie, bo znacznie więcej jest w niebie osób. Natomiast ci zostali kanonizowani, beatyfikowani po to, żeby być dla nas jakimś konkretnym znakiem. Zostali zapisani w kalendarzu pod jakąś datą, mieli swój proces, no nie zawsze, nie każdy miał, bo chociażby święty Krzysztof, tak, czy inni święci starożytni, oni no troszeczkę inaczej. Pewnie w średniowieczu też były jeszcze inne procedury. Obecnie są procesy i czasami się wstrzymuje rzeczywiście, czy czeka na odpowiedni moment. O takim przykładem chociażby prymas tysiąclecia. Czy to było wstrzymywane, czy to tak samo wyszło? No wyszło tak samo. Może to, że był internowany przed śmiercią i poniekąd po śmierci też było potrzebne, żeby jeszcze bardziej zrozumieć, jak on jest nam potrzebny. Okoliczności. Msza święta beatyfikacyjna, też pamiętamy. To też nam daje dużo do myślenia. Dlaczego w takim czasie? No, żeby coś nam pokazać. A jest jeszcze jeden święty, z pewnością, no tak osobiście uważam, że jest w niebie, ale procesu jeszcze nie ma, taki amerykański kardynał. Z jakiegoś powodu też się zwleka z jego procesem. Może jest niemodne to, co on mówił akurat, ale mody się zmieniają, to może go w końcu kiedyś będziemy mogli jako beatyfikowanego spotkać. Chodzi o Fultona Sheena. I on tak pięknie powiedział a propos krzyża, że Zachód przyjął Chrystusa bez krzyża. No to możemy sobie zobaczyć, do czego to prowadzi. Tu nawet nie trzeba silić się na słowa. Wystarczy no, zobaczyć, jak na tak zwanym Zachodzie wygląda życie moralne. Ludzie nie tylko pomylili grzech z miłością, ale mylą wiele innych rzeczy. Mężczyznę z kobietą, czasami nawet człowieka ze zwierzęciem. Wiele rzeczy zostało sodomicznie pomieszanych w wielu środowiskach, które zapomniało, że nie można przyjąć Boga bez krzyża. No i Wschód z drugiej strony, który przyjął krzyż, ale zapomniał o Chrystusie. I do czego to prowadzi? No, totalitaryzm, beznadzieja. Nie mogę być święty bez Chrystusa, to jest oczywiste. Ale tego Chrystusa ja muszę przyjąć tak, jak go daje nam Bóg, z krzyżem i z łaską zmartwychwstania. I teraz wróćmy do tego rozdzielenia. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień wielkiej radości, ale też poczucia, jak Bóg nam ufa, O tym mówił jeden z radiosłuchaczy w naszym telewizyjnym spotkaniu w tej pierwszej części. Pan Janusz, zdaje się, jeśli dobrze zapamiętałem imię, że dzisiejszy dzień to nie jest laurka, taki cukierek odpustowy, który nie stawia wymagań. No właśnie nie. To jest poważna sprawa, bycie świętym. I ja do tej świętości jestem zaproszony. I w postaciach, w całym spektrum tych różnych osób świętych, ja mam zobaczyć, że ja też mogę dojść do świętości. To jest ten pierwszy dzień. Wiele różnych aspektów, trudno o wszystkich naraz powiedzieć. My dziękujemy za swoich patronów, za ich pomoc, a przede wszystkim uwielbiamy Trójjedynego Boga, który jest źródłem świętości, za to, że nas stworzył. I klękamy przed Nim. Klękamy przed Nim, a jeżeli klękniemy przed człowiekiem, to tylko po to, żeby umyć Mu nogi, nie po to, żeby pocałować Go w stopę, dając przyzwolenie na Jego grzech. A jutrzejszy dzień? On nam uświadamia, że życie każdego z nas przeminie i że życie jest przygodne, że my od kogoś pochodzimy i jesteśmy też odpowiedzialni za życie wieczne osób, które już odeszły z ziemi, za naszych przodków, którzy coś po sobie zostawili. Najczęściej to jest coś dobrego, ale też również coś złego. Pamiętamy czasy trudne. Ale jako Polak, który naprawdę kocha ojczyznę swoją, całą swoją ojczyznę i zawsze, ja nie chcę zapomnieć o tych braciach naszych, którzy dali się złamać z powodu totalitaryzmów. Przecież my żyjemy dalej w czasach totalitarnych, tylko to jest bardzo subtelnie ukryte. I kiedyś, mam nadzieję, nawet jeżeli ktoś z nas pobłądzi, to znaczy pomyli wymogi moralne z dobrym samopoczuciem albo naukę Kościoła rzymskiego z popularną herezją, to że kiedyś za nas też ktoś się będzie modlił i weźmie pod uwagę okoliczności czasu, kiedy to nastąpiło. Księża patrioci, takie hasło, starsi może pamiętają, żołnierze wyklęci, te czasy, kiedy wielu nie zrozumiało, w jaki sposób być wiernymi ojczyźnie i podniosło rękę nawet na swoich braci, wyklinając ich, wskazując na wyklęcie. Zdrada własnego narodu może w obliczu ratowania dobra swojej rodziny z wielkiego lęku. Trudno zrozumieć te czasy, które po II wojnie światowej musieliśmy przeżyć. Pewnie nawet jest to za blisko, żeby to zrozumieć, ale historia to kiedyś oceni. Dlatego Dzień Zaduszny to jest dzień, dokładnie mówiąc prawidłowo, wspomnienie wiernych zmarłych. To jest czas modlitwy o łaskę nieba, przebaczenie dla tych, którzy byli przed nami. Nikogo nie chcemy potępić, ale pamiętamy, że człowiek sam może się potępić. Nie wszyscy muszą być święci. Człowiek musi się na dar świętości od Boga otworzyć, współpracując z łaską. A ci, którzy odeszli z tego świata, jeszcze są w drodze do nieba, bo oczyszczają się w czyśćcu, potrzebują naszej modlitwy. I to jest właśnie jutrzejszy dzień, wspomnienie. Tu przypomnę trzy formularze mszy świętej. Kapłani mogą jutro sprawować właśnie te trzy msze święte. Jedną na intencję własną, jedną na intencję Ojca Świętego i za zmarłych. Po to, żeby... To jest też taki wielki dar Kościoła, ten jutrzejszy dzień. Choć liturgiczne, to jest tylko wspomnienie. Żeby to niebo otwierać i wołać o zbawienie dla tych, którzy jeszcze tego zbawienia nie osiągnęli.
I sama kwestia też odpustów. Może też o tym przypomnijmy. Te dni listopadowe, 1-8, kiedy można uzyskać odpust zupełny, jakie warunki, w jakich okolicznościach, kto może, za kogo?
Tak, przede wszystkim jeszcze o tym wspomnę, że dzisiejszy dzień i jutrzejszy można za samo nawiedzenie Kościoła i modlitwę Wierzę w Boga i Ojcze Nasz w intencji Ojca Świętego, kiedy spełniamy warunki stałe, o których za chwilę powiem. To jest pierwsza forma uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. No i przez oktawę, tak jak ojciec mówi, za samo nawiedzenie cmentarza i modlitwę dowolną za zmarłych. A jakie są te zwykłe warunki? Stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej i brak przywiązania do grzechu. No, jak to ocenić? Czy ja jestem przywiązany do jakiegoś grzechu? Jeżeli lubię robić coś, na przykład plotkować, no trudno mi się wyzbyć tego. Trudno to ocenić, a tutaj no, też jest zaproszenie do tego, żeby zerwać z tym, co nas jeszcze jakoś tam dręczy. Żeby móc otrzymać ten odpust zupełny, czyli pod zwykłymi warunkami ten akt nawiedzenia cmentarza. Zwróćmy uwagę, że definicja cmentarza, często przy kościołach mamy przecież groby. Jeżeli ktoś ma problemy z chodzeniem, a może tylko gdzieś tam poprosić sąsiadów, żeby podwieźli go samochodem na mszę świętą, no to wychodząc z kościoła, no też znajdzie małe cmentarze, gdzie może taką modlitwę odmówić. To jest taka jedna podpowiedź, a druga dotycząca osób chorych, które nie mogą wychodzić z domu. Zróbcie wszystko, co możecie z tych warunków i miejcie nadzieję, że Pan Bóg przyjmie waszą modlitwę i łask odpustu udzieli. To jest bardzo ważne, bo najczęściej osoby, którym najbardziej zależy na tym, mają jakąś przeszkodę, na przykład fizyczną. Nie mogą wychodzić z domu. I przypuszczam, że właśnie dużo osób może akurat te słowa słyszeć, choć już jest dość późno i pewnie może ci bardziej doświadczeni cierpieniem, chorobą czy wiekiem już może śpią, ale bardzo mocno to chcę podkreślić. Wy możecie uzyskać odpust, spełniając to, nawet jeżeli to jest minimum z tych warunków, ale wszystkie, które możecie, i duchowo łącząc się właśnie z parafianami, którzy są na mszy świętej, przyjmują komunię świętą. Tu można wiele nadrobić po prostu pragnieniem. Ja nie chcę położyć pieczątki na to, że każdemu się uda, że to na pewno tak będzie, ale pragnienia osób chorych, starszych, niedołężnych, cierpiących, niepełnosprawnych, żeby otrzymać łaskę odpustu, to jest rzecz wielce pożądana i błogosławiona.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, jest naszym gościem, a rozmawiamy na temat świętość, zamysł Stwórcy wobec człowieka. Czas na rozmowy na naszej antenie, na telefony. Zapraszam słuchaczy. Telefony i numery są następujące. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 655 23 66. 22 minuty po 22 trwają rozmowy niedokończone na temat świętość, zamysł Stwórcy wobec człowieka. Naszym gościem jest dogmatyk, ojciec duchowny kleryków, alumnów WSD w Pelplinie, ksiądz dr Sławomir Kunka, i odbieramy Państwa telefony. Proszę, Radio Maryja, halo?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Kornicy.
Witamy, panie Eugeniusz.
Chciałam zapytać, te dusze, które są już w niebie, czy oni już nie muszą chyba zmartwychwstać, bo są w niebie, czy zmartwychwstaną i będzie inne niebo? Bóg zapłaci to w
Bóg
mojej
zapłaci.
Strony wszystko.
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie Eugeniuszu, księże doktorze.
To jest jedna z podstawowych prawd naszej wiary. Bycie w niebie przed zmartwychwstaniem, można powiedzieć, jest czasem takim pośrednim. Każda dusza, dusza zbawiona, ona oczekuje na zjednoczenie z ciałem. Dlatego tutaj przypomnijmy taką podstawową katechizmową prawdę i tu bardzo dziękuję panu Eugeniuszowi za to pytanie, bo ono rzeczywiście pewną rzecz może bardzo nam pomóc zrozumieć i wyprostować. Po śmierci, przypomnijmy, człowiek, każdy podlega tak zwanemu sądowi jednostkowemu. To jest, mówiąc najprościej, taki obraz, że poznajemy wartość swojego życia jakby w lustrze. Mi nikt nie musi mówić, czy ja jestem rozczuchrany, czy nie, czy liść mi leży na głowie, czy nie, tylko ja to zobaczę w lustrze. Ja to zobaczę w odbiciu Boga, mówię tak obrazowo. Zobaczę prawdę o swoim życiu. To jest ten sąd jednostkowy. I osoby, które są gotowe, czyli w stanie łaski uświęcającej, bez potrzeby odpokutowania za właśnie kary doczesne, o których mówiliśmy w tej pierwszej części, są gotowe, aby wejść do chwały nieba. Te, które potrzebują jeszcze oczyszczenia, idą do czyśćca. Natomiast trzecia droga dla tych, którzy swoim życiem wybrali potępienie. I tutaj może włączyć się lęk. Ojeny, ja kogoś takiego mam w rodzinie, kto umarł i on chyba... To módl się, nie baw się tutaj w sędziego, tylko módl się za niego. Nic nie jest stracone. On umarł, to prawda. Ale werdykt, jaki wydał w dniu swojej śmierci, to nie jest werdykt ostateczny. Ty się módl za niego. Zostaw resztę Bogu. Przypomnę jeszcze raz tę modlitwę, której Maryja nauczyła dzieci w Fatimie. I Kościół tej modlitwy nie zmienił. On ją podaje nam do wierzenia, do uznania i do praktyki modlitewnej. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Co dzieje się dalej? Następuje później, w momencie paruzji, kiedy już życie wszystkich ludzi dobiegnie końca. Czyli kiedy zatrzyma się to wahadło dobra i zła w przestrzeni życia ziemskiego. Bo każdy dopełni swojego żywota. I to wiąże się z przyjściem Jezusa na powtórnym na świat. Następuje zmartwychwstanie, czyli powrót do życia w tej przestrzeni, choć już uwielbionej, ale cielesnej, tych wszystkich dusz, które były w tych trzech stanach, czyli stanie nieba, stanie czyśćca, z tego stanu przechodzą oczywiście do nieba, no i tych, które wybrały potępienie, czyli samo się potępiły. Następuje zmartwychwstanie i sąd ostateczny. I w wyniku tego sądu, tutaj zawsze słowa apostoła mi się przypominają, nie sądźcie przedwcześnie, aż przyjdzie Pan i wtedy rozjaśni to, co w ciemności ukryte, i każdy otrzyma nagrodę za swoje życie czy za swoje czyny. Parafrazuję te słowa. A więc to, o co pyta pan Eugeniusz, bycie w niebie tych osób, to jest ich pełna szczęśliwość. Tak, one są zjednoczone z Bogiem, ale po sądzie ostatecznym, w swoich ciałach zmartwychwstałych, będziemy już wszyscy w nowym niebie i w nowej ziemi. Więc to zmartwychwstanie Chrystusa, ono nam pokazuje, przez co każdy człowiek musi przejść. A więc dążymy, również dusze zbawionych, do zmartwychwstania, czyli do połączenia z uwielbionym ciałem.
Dziękuję. I kolejny telefon. Bardzo prosimy. Słuchamy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z diecezji łowickiej.
Prosimy bardzo, pani
Agata. Mam takie pytanie. Dotyczy ono osoby, która popełniła samobójstwo. Chodzi mi o to, że niedawno, nie pamiętam właśnie, czy czytałam to po prostu w jakiejś książce, czy też właśnie w telewizji Radio Maryja był film Mocarz Wiary o świętej Weronice Giuliani. I pamiętam, że słyszałam, że osoba, która właśnie skróciła sobie życie właśnie przez samobójstwo, po prostu jest jakby w zawieszeniu, że nie jest po prostu, że nie dostąpiła, to znaczy nie tego sądu Bożego, tylko ponieważ skróciła sobie ten wiek swojego życia, to po prostu niejako tak z tego, co zrozumiałam, że musi jakby w tym zawieszeniu doczekać do tego momentu, aż po prostu, że tak powiem, chciałabym, żeby ksiądz mnie zrozumiał, aż po prostu, no bo Pan Bóg na przykład zaplanował, że ona na ziemi przeżyje, przypuśćmy, 80 lat, a w wieku 24 osoba skróciła sobie życie, więc zrozumiałam z tego, że jakby ona trwa w takim zawieszeniu aż do momentu, kiedy tak jakby tu na ziemi miała się dopełnić miara tego jej życia. Tylko chodzi mi o to, chciałabym, żeby ksiądz mnie zrozumiał, że ja właśnie zamawiam mszę świętą za tą osobę i modlę się i chciałam zamówić właśnie też msze święte gregoriańskie, tylko chciałabym tak jakby troszkę zrozumieć, czy te moje modlitwy, czy ofiara mszy świętej też jakby niejako na razie nie ogarniają tej duszy, że są jakby w zawieszeniu aż do tego momentu, kiedy właśnie po prostu no jakby stanie na sądzie Bożym. Tak nie potrafię może tak tego do końca powiedzieć, czy ksiądz nie rozumie, o co mi chodzi.
Dziękujemy. Myślę, że tak, pani Agato, bardzo dziękujemy.
Tak, to chciałabym usłyszeć. Dziękuję
Dobrze,
bardzo.
Dobrze, poprosimy księdza doktora.
Tak, pani Agato, powoływanie się na świętych mistyków, którzy doświadczają poznania, ono musi być właściwie interpretowane, bo z pewnością to, co tutaj wspomniana mistyczka podaje nam do, czym się dzieli z tego swojego doświadczenia, no jest prawdą, tylko ją trzeba zrozumieć w kontekście całej nauki Kościoła i eschatologii, czyli tak pokrótce. Jeżeli Bóg coś zaplanował, to w tych swoich planach On też wie wszystko. Czyli te decyzje tej osoby, która sobie skróci życie, choć to jest wybór tej osoby, Bóg, który jest ponad czasem, On w momencie jakby tego planowania, mówię po ludzku, ja tak antropomorficznie do tego podchodzę, czyli to, czego się nie da po ludzku wyrazić, próbuję jednak uprościć, mówiąc po ludzku, no bo inaczej nie potrafię. Pan Bóg o tym już wiedział, co nie usprawiedliwia tego czynu. I teraz inne mistyczki czy osoby, które mają takie głębokie poznanie, mówią, że sytuacja osób, które same odebrały sobie życie, jest jakby oczekiwaniem w takim pomieszczeniu, w poczekalni. Ale to jest pewien obraz, który ma pokazać, że te dusze potrzebują naszego wsparcia. Bo tu nie chodzi o to, żeby po śmierci, czyli w tym wymiarze już ponadczasowym, żeby je wrzucać w kategorię czasu. Nie, one już umarły. Tam czas po tej drugiej stronie inaczej płynie. I to nie jest tak, że będę jeszcze 40 lat czekał, bo na przykład przyjaciel odebrał sobie życie na 40 urodziny, a zakładam, że miał żyć 80 lat, przepraszam, to teraz przez 40 lat będę czekał, żeby się za niego modlić. To by była tutaj wielka pomyłka. Pani Agato, ja pani dziękuję za to, że pani zadała to pytanie, bo odpowiedź jest bardzo prosta. I nie tylko dla pani, ale dla innych radiosłuchaczy. Wszystko, co zrobisz dla tej duszy, jest jej bardzo potrzebne. I nie zwlekaj. To wszystko jest bardzo owocne. Ta dusza, ona bardzo potrzebuje, bo rozumie swój błąd. My też nie oceniamy, bo co spowodowało, że człowiek odebrał sobie życie? Przecież to musiał być dramat. Czy to jest choroba psychiczna, czy to jest zwodzenie oczywiście przez złego ducha, jedno drugiego nie wyklucza, ale no, dokonało się coś, czego nie da się usprawiedliwić. Ale ostatecznie ocenić może tylko Bóg. A przypomina mi się świadectwo chyba Marii Simmy. Może mylę, ale świadectwo mówiące o tym, jak kobieta, która potknęła się na peronie i wpadła pod pociąg, a prowadziła życie grzeszne, jak ona miała krótką drogę do nieba. Ludzie myśleli, że ona popełniła samobójstwo, a to był wypadek. I kiedy to się stało, ona wzbudziła w sobie myśl: Boże, już nie będę Ciebie obrażać. Czy to była kobieta uzależniona od grzechu, czy żyjąca w grzechu? Już nie pamiętam, ale sama ta myśl, po pierwsze, nie ocenię człowieka, jak doszło do tego, co się stało, że odebrał sobie to życie. To jest wielka tajemnica, ale nic nie usprawiedliwia, więc mówiąc do żywych, do tych, których dręczą pokusy przeciwko życiu, trzeba powiedzieć: życie jest święte, nie masz prawa tego życia sobie zabrać, bo to będzie kradzież. Szukaj pomocy, jest rozwiązanie. Jeżeli ktoś jest w depresji, przecież mamy specjalistów, którzy pomagają. Są też leki tej nowej generacji, które nie uzależniają, a które osobom w depresji mogą przynieść pomoc, wielką ulgę. Osoby, które wychodzą z depresji, mówią, że im się już nie chciało żyć, że to było straszne. Ale po wyjściu z tego rozumieją, że wielkim błędem byłoby zrobienie właśnie tego kroku, o którym mówi pani Agata. Więc jeszcze raz, droga pani Agato, nie zwlekaj. I msza święta gregoriańska, i modlitwa, pokuta osobista za tę osobę jest jej bardzo potrzebna.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Grzegorz z diecezji sandomierskiej. Ja się chciałem, że takie pytanie mam. W tym rekolekcjach też oddania Jezusowi przez ręce Maryi też jest taka mowa, między innymi o pozbyciu się miłości własnej. I chciałbym właśnie, to trochę mam trochę problem z tym rozróżnieniem, i jak to, po prostu czym się różni i jak to rozumieć, i pozbycie się miłości własnej, a z drugiej strony jest to właśnie, żeby też kochać siebie, też przykazanie bliźniego swego jak siebie samego, to trzeba też przede wszystkim właśnie też kochać siebie samego, żeby kochać drugiego człowieka. I właśnie trochę mam taki, jak to się mówi, dysonans poznawczy. I jaka to jest różnica właśnie, tej pozbyć się tej miłości własnej z jednej strony, jaka jest ta różnica, a z drugiej strony no to, żeby kochać siebie. Jakby właśnie...
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Myślę, że sprawa jasna i konkretna też tak po męsku. Dziękuję.
Tak, bardzo dziękujemy za to pytanie. Konkretna sprawa i bardzo dobre pytanie. Miłość własna nie jest miłością, bo to jest egoizm. Miłość własna. Siebie kocham. Ja mogę nawet Boga kochać, bo kocham siebie. Mogę być nawet pobożny, zapisać się na wolontariat, mogę nawet śmieci zbierać, czy dbać o ginący gatunek żółwi afrykańskich. A to wszystko będzie miłość własna, egoizm. Ja to robię dla siebie. To może być ukryte pod płaszczykiem narcyzmu, egoizmu. To jest miłość własna. Ja siebie kocham. Jestem w sobie ze wzajemnością zakochany. I nawet jeżeli tobie pomogę, to ze względu na siebie. To ma mi służyć. Bycie wygodnym, życie w komforcie, właśnie to, o czym się tak często mówi w psychologii albo w pseudoreligijnych naukach, których bardzo dużo jest w różnych miejscach, nawet w takich, w których by się wydawało, że nie powinno ich być. Mianowicie to dobre samopoczucie, żeby się człowiek dobrze czuł, żeby nie czuł się obrażony, urażony. To jest wszystko w ramach właśnie pielęgnowania miłości własnej, która de facto miłością nie jest. Kwadratura koła. No, może matematycy, specjaliści by powiedzieli, że to jest w miarę możliwe, ale tak po prostu mówiąc, nie, z wiedzy ze szkoły podstawowej, no albo kwadrat, albo koło. Czyli miłość własna nie jest miłością. To mamy to rozwiązanie. A teraz w przykazaniu miłości Boga i bliźniego chodzi o to, żeby kochać Boga. Ze względu na Boga kochać ludzi. A żeby ludzi kochać, to trzeba pokochać tego człowieka, który jest najbliżej ciebie. Czyli w lustrze twoim osobistym. Jak jesteś sam na sam w toalecie i masz lustro i widzisz kogoś, to jest właśnie ta osoba, którą też powinieneś kochać. Ale nie miłością, która nie jest miłością, czyli egoistycznie, narcystycznie, ale jako Boże dziecko. Lubię być sobą. Mój proboszcz albo moja żona, w zależności od powołania, nie, kim się jest, mogłaby więcej ta osoba o mnie powiedzieć, ale ja lubię swoją historię, lubię być sobą. Nie zamieniłbym się życiorysem z nikim innym. Ja mam szacunek do siebie. Nie będę wmawiał sobie winy, jeżeli jej nie ma. Jestem uczciwy, pokorny. No to jest właśnie ta miłość jak siebie samego. Jeżeli ja siebie nie uszanuję, to będę i sobie wmawiał winę, to za chwilę będę robił to wobec innych ludzi. I na tym polega różnica. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy.
Prosimy, halo.
Witam wszystkich, Jan. Tutaj proszę księdza, ksiądz wspomniał w pewnym momencie o Maksymilianie Kolbe. Ja kiedyś, proszę księdza, przeczytałem takie motto życiowe Maksymiliana Kolbe i ono mną wstrząsnęło i sobie tak mniej więcej zapamiętałem. A brzmiało ono tak, że dla Maryi on, jestem gotów, mówi Maksymilian Kolbe, ja jestem gotów umrzeć zapomniany przez ludzi, schorowany, całkowicie wyczerpany, w kałuży i obszczekiwany przez psy. Jak ja sobie to te motto życiowe tak sobie przyłożyłem, żeby je zrozumieć? Otóż jeżeli wielbiciel Maryi mówi dla Maryi, to znaczy według mnie wyłącznie dla Pana Jezusa, bo Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. To tak samo można powiedzieć, że to również można powiedzieć, że Pan Jezus i Maryję to jest jedno. Czyli to jest, mówiąc dla Maryi, Maksymilian Maria Kolbe miał na myśli Pana Jezusa. A że Pan Jezus powiedział, ja będę z wami do końca świata, tak mówiąc skrótowo, pod postacią człowieka w potrzebie, czyli to można tak strawestować, że dla człowieka w potrzebie, czyli de facto pod tą postacią przychodzi Pan Jezus. Dla człowieka w potrzebie jestem gotów umrzeć wyczerpany, schorowany, w kałuży i obszczekiwany przez psy. Tak sobie to, proszę księdza, wytłumaczyłem i chciałem z tym się podzielić. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Janie.
Słowo komentarza, to tu nie ma nic do dodania, po prostu jest tak, jak pan mówi, ale żeby może uspokoić wprawne ucho słuchaczy, którzy nie znają do końca myśli Maksymiliana i tych słów nie potrafią jakby pogodzić z nauką katolicką, bo to jest nauka katolicka, głęboko katolicka, ale jedno małe dopowiedzenie. Kiedy Jezus mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno, on przypomina nam, że jest Synem Boga, Bogiem zrodzonym z Boga. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I właśnie druga osoba boska mówi, że jest jedno z tą pierwszą. I to jest to zdanie. Natomiast jeżeli ja powiem, że Jezus i Maryja są jedno, no to proszę zwrócić uwagę. Od Nazaretu do Betlejem Jezus i Maryja są jednym ciałem. Zgadza się. Matka i syn. Maryja nie jest Bogiem, a w niej Chrystus jako człowiek staje się, będąc synem ojca, staje się też jej synem. Tam jedność dotyczyć będzie natury, ale w tym znaczeniu, że Maryja jako Boże stworzenie przekazuje swoją naturę jako człowiek swojemu synowi, zrodzonemu z niewiasty, aby nas wykupić śmiercią na krzyżu. I ta jedność nie będzie dotyczyła, tak jak w przypadku ojca i syna, bóstwa, tylko można powiedzieć tak. Najpierw więzi syn, matka, później człowieczeństwa oddanego całkowicie Bogu, posłuszeństwa i zjednoczenia w woli. Więc tu, jeżeli ktoś miałby wątpliwości do tych słów, które pan Jan i do tego wnioskowania, którym się podzielił, że coś tu jest nie tak, to taką rzecz spróbuję jeszcze jedną tutaj dopowiedzieć. Dla Maksymiliana Maryja nie istnieje. Ojej, co to znaczy? Przecież on tyle o Maryi mówi. No, przeźroczysta jest tak bardzo, jak powietrze, które mi nie przeszkadza w patrzeniu. Jak czyściutkie okulary. One mi nie przeszkadzają w patrzeniu, ale ja widzę Ciebie przez szybę. W studiu patrzę przez szybę moich okularów i przez szybę, która tu jest w studiu, ale ja widzę Ojca, który siedzi za tą szybą. I ta szyba mi nie przeszkadza. Dlatego Maryi nie ma w tym znaczeniu, że ona nie zasłania Boga. Nawet wołając jej imię, powie inny święty, Ludwik Maria Grignion de Montfort, przywołując Maryję, oddając jej cześć, tak naprawdę oddajemy chwałę Bogu, bo ona nic dla siebie nie zostawia. Jak soczewka, która skupia na Bogu. I myślę, że biorąc pod uwagę te dopowiedzenia, to już nikt nie będzie miał wątpliwości, że te słowa świętego ojca Maksymiliana, sparafrazowane przez pana Jana, nie bez, tutaj to nie jest przypadek, że takie piękne pan imię nosi, bo pan jest blisko Maryi, kocha ją i rozumie, bo wiele z tych słów, które pan powiedział, to jest pana rozumienie teologii świętego ojca Maksymiliana, ale jak najbardziej zgodne z tym, co on sam mówił i zgodne z duchem katolickim. Bardzo dziękuję.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, mówi Bernadeta z Małopolski. Proszę. Ja wiele razy rozważałam o śmierci, o niebie. I któregoś razu, to było już jakiś czas temu, doszłam do wniosku, że to żyjemy w czasach ostatecznych. I doszłam do wniosku, że skoro coraz gorzej jest na świecie, to musi tak być po prostu. Dlatego, że jeżeli sąd ostateczny będzie nad żywymi i z umarłymi, a więc tymi, którzy powstaną z grobów też, w tej chwili, jak człowiek umiera, ma tą drogę odpokutowania w czyśćcu, a wtedy już nie będzie czyśćca, nie będzie na niego czasu. Jak to wygląda? Bo ja uważam, że jeżeli to będzie już ostateczny sąd, no to albo będzie ktoś zbawiony, albo potępiony. Co ksiądz na ten temat może mi powiedzieć? Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękujemy, pani Bernadeto. Pozdrawiamy.
Pytanie świadczące o takim świadomym i rzeczywiście pogłębionym sposobie patrzenia na religijną rzeczywistość. Pani Bernadeto, dziękujemy za to pytanie. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tradycja rozumienia tego zwrotu jest następująca. Chodzi o pogan i wierzących. Żywych dla poznania Boga i umarłych dla poznania Boga. To jest pierwszy poziom tłumaczenia. Drugi. Przyjdzie sądzić żywych, czyli żyjących w łasce. To niezależnie od tego, czy to te osoby żyją życiem biologicznym, czy już nie. Żywych, czyli w tych w łasce. I umarłych, czyli tych, którzy się potępili. No i trzeci poziom, z którego pani jakby korzysta, to jest to, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych w znaczeniu, że jakby na sądzie Bożym miały być osoby, które nie umarły. I tutaj proszę zwrócić uwagę, to są tylko wnioski teologiczne. Spotkanie z Chrystusem w paruzji musi być poprzedzone śmiercią każdego człowieka. To znaczy, my nie zobaczymy go tak, jak to jest w filmach takich science fiction, że nagle coś się stało, otworzyło się niebo i coś widać. Nie, to jest takie powiedzmy, no hollywoodzkie wyobrażenie nierealne, że koniec świata, to coś się wydarzyło, teraz patrzymy w tą stronę, nie w lewo, tylko w prawo. Sam opis, że od krańca ziemi do krańca ujrzą przyjście Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jeżeli Amerykanie to zobaczą, to Japończycy tego nie zobaczą. Chodzi mi o to, co odkrył Kopernik, którego rocznicę ważną przeżywamy w tym roku. Ziemia jest okrągła, ona się porusza, więc jeżeli z jednej półkuli coś widać, to nie widać tego z drugiej. Ale to przyjście Chrystusa nie dokona się w świecie materialnym, który my znamy. Ten świat dobiegnie końca. I troszeczkę też inaczej trzeba spojrzeć na wymiar czasu. Jeżeli dożyjemy paruzji, to tak i tak będzie nam dana łaska śmierci, żeby spotkać się z Chrystusem jako sędzią żywych i umarłych. I w tym trzecim znaczeniu też można przyjąć tą interpretację, ale bierzemy pod uwagę, że na spotkanie z Jezusem każdy przyjdzie przygotowany przez swoją śmierć. I te trzy, o których mówiłem, tradycje interpretacyjne, każda z nich ma w coś w sobie prawdziwego. Więc podsumowując, my żyjemy w czasach ostatecznych. To jest oczywiste. I to, że tyle różnych rzeczy dzieje się w świecie, to no, nic nowego. W Piśmie Świętym to wszystko jest opisane, że tak musi się stać. Żeby człowiek pod wpływem może zadawania sobie pytań łatwiej się nawrócił. Jest takie powiedzenie, które działa, choć go nie lubię powtarzać, ale ono jest prawdziwe. Jak trwoga, to do Boga. I ktoś powie, a to jest fałszywe. Ale przecież natura ludzka jest słaba. Jeśli trwoga, to do Boga, to idźcie, chociaż to wykorzystajcie. Jeżeli ksiądz na katechezie albo rodzic w domu nie był w stanie powiedzieć ci o Bogu, to chociaż jak czekasz na operację, która chyba nie wyjdzie, bo tak mówił głównodowodzący operacją, że pewnie się nie ma co spodziewać i są problemy, to chociaż w tym momencie proś Boga o pomoc. Odezwij się do Niego. Więc sąd nad żywymi i umarłymi, nawet jeżeli będzie dotyczył tych, którzy dożyją czasu sądu ostatecznego, to tak i tak to będzie musiało być poprzedzone ich śmiercią. Bo ta śmierć wpisuje się w dopełnienie żywota człowieka, więc ja oczyma mojego ciała, Boga paruzyjnego, Chrystusa, przepraszam za taką formalną tutaj wypowiedź, ale tego Chrystusa, który w paruzji przychodzi na obłokach nieba i ujrzą go od krańca do krańca, czyli już nie z perspektywy ziemskiej, tylko to jest po zakończeniu tego ziemskiego życia. Wszyscy go ujrzą naraz i wtedy on osądzi żywych i umarłych, to znaczy tych, którzy już żyją. To jest najpełniejsza interpretacja. To znaczy doszli do zbawienia i tych, którzy się samopotępili. To po co ich sądzić? I tutaj jest tajemnica ukryta od wieków. My nie wiemy. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi w 8 rozdziale, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych z nadzieją, że i ono otrzyma dar zbawienia. Jak to interpretować? O co w tym chodzi? Jest pewien tajemniczy, ukryty od wieków plan Boga, który przez niepokalane serce Maryi, przez działanie Ducha Świętego, który doprowadzi nas do pełnej prawdy, właśnie w naszych czasach coraz głośniej dochodzi do naszych uszu. Ja mam nadzieję, że powiedziałem dość jasno, choć nie potrafię wyrazić, mam tego świadomość, dokładnie i precyzyjnie tego, o czym my mówimy. Ale mam nadzieję, że na tyle udało mi się chociaż odpowiedzieć na to pytanie, żeby pani Bernadety nie pozostawiać tutaj z wątpliwościami.
Dziękuję. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi. Ja chciałam zapytać jeszcze raz o te odpusty pierwszej oktawie listopada, bo drugi raz słyszę na antenie Radia Maryja, że w tych dniach wystarczy nawiedzenie cmentarza, ale tutaj się mówi, ale oczywiście pod zwykłymi warunkami, czyli komunia i tak dalej. No w takim razie nie wystarczy samo nawiedzenie, tylko jednak uczestnictwo w Eucharystii. To dawniej mi się wydawało oczywiste, ale ponieważ jest dwa razy tak podkreślone, że wystarczy tylko nawiedzenie cmentarza, to jak to właściwie jest? Czy ksiądz mógłby jeszcze raz nam to wytłumaczyć, bo nie wszyscy to rozumieją.
Dobrze, pani profesor, dziękujemy.
Otrzymanie odpustu zupełnego wiąże się z tak zwanymi, w tej bynajmniej oktawie, warunkami zwykłymi, pod zwykłymi warunkami, tak mówimy. A te zwykłe warunki, no to właśnie tutaj, tak jak pani słusznie zauważa, tu jest istota rzeczy. Znaczy osoba, która jest na mszy świętej, wiadomo, w stanie łaski uświęcającej, przyjmuje komunię i ten czyn, czyli tylko to, czyli co ja muszę zrobić, żeby otrzymać. No wystarczy modlitwa za zmarłych przy jakimkolwiek grobie na cmentarzu. I tutaj kładziemy akcent na tym, że wystarczy to nawiedzenie, ale pani ma rację. skoro pod zwykłymi warunkami, to tego dnia jestem w stanie łaski uświęcającej, przyjmuję komunię świętą, tak, przy założeniu, że nie podlegam pod grzech, do którego jestem przywiązany. I to są te dyspozycje, które umożliwiają przyjęcie tej łaski odpustu. Tu pani słusznie zauważa, akcentujemy, że wystarczy nawiedzenie, ale pod zwykłymi warunkami. To w tej formie, to jest też pedagogika wiary, żeby zachęcić do tego. Jeżeli chodzisz na codzienną mszę świętą, no to skorzystaj z tego. No to jest zawołanie do tych ludzi, tak jak w seminarium, czy w zakonie, czy w wielu, naszych parafiach przecież jest gro ludzi, którzy codziennie uczestniczą we mszy świętej. A jeżeli nawet nie mogę codziennie, to w te dni, w które mogę, otrzymam ten odpust pod zwykłymi warunkami. Tak? Więc tutaj dziękujemy, bo z pani pytania rzeczywiście płynie ta ogromna podpowiedź, gdzie kryje się istota tego. Otrzymanie odpustu to jest też pewien wysiłek. Ale teraz jeszcze osoby chore, które nie mogą przyjąć komunii świętej. Nie mogą wyjść z domu na cmentarz. A tak bardzo by pragnęły. Czy one mogą przeżyć to duchowo? I tu przypomnę to, co już powiedziałem. Nie jestem z pewnością matematyczną zdolny do tego odpowiedzieć, że ci się to uda. Ale zrób wszystko, co możesz. I proś o łaskę tego odpustu. Przypomnijmy, że są jeszcze inne możliwości otrzymania odpustu, chociażby najprostsza forma, na którą odpowiednia dykasteria rzymska się zgodziła na prośbę prymasa Polski, to jest na terenie naszego kraju za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Każdego dnia mogę otrzymać odpust zupełny. I znowu się powie, pod zwykłymi warunkami. Czyli z perspektywy kleryka czy księdza, dla którego to jest normalne, że codziennie jestem u komunii świętej, żyję w stanie łaski, no i oczywiście nie jestem przywiązany do żadnego grzechu, nie? Natomiast dla osób świeckich rzeczywiście może bardziej trzeba to podkreślić, że te zwykłe warunki no, muszą być spełnione.
Czyli te zwykłe warunki, dopytam jeszcze, to jest coś, co się nie zmienia. W przypadku odpustów zupełnych dochodzą tylko te dodatkowe warunki, jak w przypadku wszystkich świętych czy innych odpustów, że jeszcze trzeba to czy tamto zrobić. Ale zwykłe warunki to jest taki fundament, na którym się te wszystkie odpusty inne, wszystkie odpusty się na nim osadzają.
Prawda? Tak, i przypomnijmy jeszcze, że odpust zupełny raz dziennie mogę otrzymać. Więc jeżeli odmawiam koronkę i tutaj, no właśnie, szczególnie dla osób chorych, jestem w stanie łaski uświęcającej, ja nie mogę iść do komunii. Nie mogę. Nikt mnie nie zawiezie. No ksiądz nie może codziennie do mnie przychodzić, raz w miesiącu przychodzi. To co ja mam zrobić? I tutaj uczestnictwo takie duchowe za pośrednictwem radia czy telewizji, komunia święta duchowa. Oczywiście pamiętajmy, że komunia święta duchowa nie jest formą komunii świętej dla ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy tęsknią do Jezusa i nie mogą go przyjąć w komunii świętej, to chociaż przyjmą komunię duchową. To jest nieporozumienie postpandemiczne, które być może zatruło troszeczkę świadomość ludzi wiernych. To trzeba tutaj wyprostować. To nie jest tak, żeby przyjąć komunię świętą, nawet w formie duchowej. Ja muszę być w stanie łaski uświęcającej. Muszę być w stanie łaski uświęcającej, nie? Dobrze, to mam nadzieję, że teraz to jest jaśniejsze.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Podlasia się kłania.
Prosimy, Panie.
Ja tak w nawiązaniu do wcześniejszej słuchaczki Radia Maryja, która tam zadała takie pytanie odnośnie tego czyśćca, którego już nie będzie, kiedy będzie koniec świata. No, taka refleksja mi się nasunęła, bo jednak święty Paweł mówi w swoim liście, że będziemy porwani na obłoki i rzeczywiście spotkamy się z Chrystusem i wtedy będzie ten sąd. I tam no, nie ma mowy o tam w Piśmie Świętym Słowo Boże nie mówi o tym, że po prostu umrzemy. Rzeczywiście wynika z tego, że nie umrzemy, po prostu z ciałami staniemy twarzą twarz z Chrystusem, który dokona sądu ostatecznego. I tu się nasuwa pytanie, bardzo słuszne, przecież z wieloma grzechami ludzie staną. Co wtedy? Piekło albo niebo? Nowa rzeczywistość. Myślę, że odpowiedź jest taka, że po prostu te wydarzenia, które trzeba będzie przejść, zanim nastąpi koniec świata, będą tak dramatyczne, drastyczne, że ci ludzie, którzy mają być zbawieni, to po prostu przejdą swój czyściec podczas tych czasów ostatecznych, które przyjdzie przeżyć. Czytamy w Apokalipsie o wielkich cierpieniach, o wielkich prześladowaniach Kościoła, które wtedy nastąpią, i że myślę, że to jest odpowiedź. To będzie absolutny czyściec na ziemi dla tych, którzy już mają być zbawieni. A co do drugiej kwestii, tam ksiądz snuł taką refleksję, dlaczego będą sądzeni ci, którzy zostali potępieni. No, odpowiedź jest prosta z tego względu, że chodzi o połączenie duszy i ciała. Dusza cierpiała, a również i ciało będzie cierpieć, bo przecież zarówno potępieni, jak i zbawieni dostąpią tego, nastąpi połączenie duszy i ciała. I ciała będą uwielbione, a tutaj ciała będą potępione. I to jest właśnie ta odpowiedź odnośnie tych dusz potępionych, dlaczego będą sądzone. Więc to taka moja refleksja, jeśli tutaj jest Bóg zapłać z Panem
Bogiem. Dziękujemy, Panie Jerzy, z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy, Panie Jerzy. Kwestia posługiwania się cytatami z Pisma Świętego dla wytłumaczenia jakiejś kwestii, na przykład eschatologicznej. My musimy pamiętać, że nauczanie Kościoła na ten temat, ono się rozwija. Jeżeli pozostaniemy na poziomie tego, co święty Paweł mówi w tym cytacie, nie biorąc pod uwagę tego, co mówi, na przykład o ogniu oczyszczającym, w innym liście albo w listach pasterskich jest mowa o zmarłym, za którego on się modli, żeby, no tu wiadomo, ta kategoria czyśćca. Po śmierci modlitwa przynosi ulgę. I te teksty my znajdziemy. Oczywiście no, bracia protestanci się z nami nie zgodzą, mają też do dyspozycji Pismo Święte, nieco inny kanon, ale oni tam nie widzą czyśćca, bo to zostało odrzucone przez nich. Natomiast my w tekstach objawionych widzimy, a przede wszystkim to wynika z praktyki Kościoła. Od początku modliliśmy się za zmarłych. I w Starym Testamencie, już w drugiej księdze machabejskiej, jest mowa o ofierze, którą za tych, którzy zginęli z powodu niewierności Bogu, Juda Machabeusz wysyła ofiarę do jerozolimskiej świątyni, aby modlono się za tych zmarłych. Czyli jest wiara w to, że modlitwa żywych przynosi ulgę, zmianę losu pośmiertnego tych, którzy już nie żyją. I co do, to jest kwestia a propos tego, co powiedział Pan na temat fragmentu ze świętego Pawła. Tu pamiętajmy, nie możemy popełnić błędu sekt badaczy Pisma Świętego, żeby na podstawie jednego fragmentu coś wnioskować. Całe nauczanie świętego Pawła i całe nauczanie Pisma Świętego. Więc to czym się podzieliłem, to może nie tyle snucie refleksji, co przedstawienie, jak to wygląda w dogmatyce katolickiej, jak to w eschatologii wygląda. Teraz jeszcze jedna rzecz. Sąd jednostkowy i sąd ostateczny dla żywych i umarłych. Tutaj przypomnijmy też, to nie można tego zmienić, zmartwychwstanie następuje przed tym sądem i już człowiek w ciele swoim bierze udział w tym sądzie ostatecznym. I teraz jeszcze jedna rzecz, o której nie zdążyliśmy sobie powiedzieć, no to co ten sąd ostateczny, czy on coś poprawi z tego szczegółowego? No nie, nic nie poprawi. Ale zwróćmy uwagę, inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że pomiędzy moją śmiercią a sądem ostatecznym, kiedy ja już nie żyję, jeszcze coś się ze mną dzieje. Modlitwy Kościoła idą za mnie. Wspomniałem poprzednio o jednym kapłanie, za którego mocno wziąłem sobie na serce, aby się modlić, bo to był teolog, który dużo zrobił i potrzebuje modlitwy. Myślę tutaj o księdzu Marcinie Lutrze. z XVI wieku. On potrzebuje modlitwy. W momencie śmierci, na sądzie jednostkowym, on zobaczył prawdę swojego życia. Ale konsekwencje rozłamu, reformacji, co to zrobiło, później rewolucja francuska, kwestie związane z modernizmem, masoneria 1717, to co dzieje się dzisiaj, to wszystko są konsekwencje tego, co wówczas miało miejsce. I to jakoś łączy się z kondycją, egzystencją pośmiertną wspomnianego tutaj zmarłego. Ale jest jeszcze modlitwa za niego. Odpusty zyskiwane dla niego. Nie? I to dlatego w katolickiej dogmatyce mówimy o tych dwóch sądach, żeby też umieć zrozumieć tę perspektywę. Ten ostateczny sąd należy do Boga. Tu będzie jakaś tajemnica, bo my nie wiemy, co, jakie będą owoce tych modlitw, które za duszę w czyściu cierpiące zanosimy. Dlatego jeszcze raz przywołam słowa świętego Pawła. Nie sądźcie przedwcześnie, aż przyjdzie Pan. Dlatego tutaj bardzo panu Jerzemu dziękuję. Natomiast pamiętać musimy tutaj o analogii wiary. W znaczeniu jeden fragment nie może przeczyć innym. I to, co próbuję tak w pigułce najkrócej powiedzieć, to jest nauczanie Kościoła. Nie? To nie może być wnioskowanie osoby, bo za chwilę ktoś inny mógłby powiedzieć, a mi się wydaje, że jest to tak. Tutaj Kościół tak wierzy. Tak, jesteśmy pouczeni, biorąc pod uwagę całość Pisma Świętego i tradycję, jak to zostało zinterpretowane. Więc to taka odpowiedź na ten głos, za który bardzo dziękujemy.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Weronika z zachodniej Polski. Ja chciałabym poprosić o odpowiedź na pytanie, co się dzieje naszym aniołem stróżem w chwili po naszej śmierci.
Dziękujemy, pani Weroniko. Prosimy, księże.
Weroniko, jeśli chodzi o anioła stróża, jest nauką katolicką, że każdy z nas posiada swojego anioła stróża. Swojego anioła stróża. I kiedy go otrzymujemy? W momencie chrztu, narodzin czy poczęcia? No oczywiście od kiedy jest człowiek. Bo dusza nie jest dolepiona później, jakby chciały koncerny farmakologiczne, które sprzedają różne narzędzia czy chemiczne związki do zabijania ludzi w łonie matki. I dużo chyba na tym zarabiają. Człowiek jest od samego początku z duszą i ciałem. W momencie zapłodnienia. Oczywiście wiedza genetyczna teraz będzie zadawała pytania, czy tak, czy jednojajowe tak, a wielojajowe tak, dwujajowe tak zapłodnienie, jak to wygląda w przypadku takim czy takim. To już ta wiedza genetyczna, która się bardzo rozwija i dobrze, ale jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Kiedy życie zaczyna się w łonie matki, to już jest po pierwsze tajemnicą dla nas. Nawet jeżeli zaglądamy w to życie, to już jest podglądywanie. Początek życia i koniec jest pewną tajemnicą. My tego nie zdefiniujemy. Dlatego wszelkie wczesnoporonne środki, które się mówi, że to jest jeszcze antykoncepcja, to jest grubymi nićmi ekonomii szyte. Na tym po prostu ktoś zarabia. A to, że ktoś nie rozumie i zabije swoje dziecko, bo myśli, że nie robi czegoś złego, to już inna sprawa. Więc wracam do pytania. Od samego poczęcia Pan Bóg od łona matki zna nasze imię, wie, kim będziemy i posyła anioła stróża. A co z dziećmi abortowanymi? Co ich anioł stróż robi? I tutaj dogmatu, czyli prawdy, w którą musimy wierzyć na ten temat, nie mamy. Ale jakie są wnioski teologiczne? Są następujące, że anioł stróż jest przydzielony do konkretnej osoby na zawsze. A co z aniołem stróżem osoby, która się samo potępiła? Zwróćcie uwagę, drodzy radiosłuchacze, ja nigdy nie powiedziałem, została potępiona. Bo Bóg nikogo nie potępia. No ale istnieje piekło, to jest dogmat wiary. Tak. Dlatego zwracam uwagę, kto jest odpowiedzialny za to. to jest samopotępienie. Bóg nikogo nie potępia. Prawda Bożych przykazań, można powiedzieć, jako że jest niezmienna, może stać się powodem samopotępienia człowieka, bo on tej prawdy nie przyjmuje. Ale potępić się może człowiek sam. I co z aniołem stróża takiej osoby, która na sądzie jednostkowym widzi, że z jej życia wychodzi samopotępienie? Co dalej z aniołem tej osoby? Czy on staje się demonem? Czy zostaje przez Boga ukarany? No nie, nic z tych rzeczy. To by było zbyt po ludzku takie myślenie. Uznać można. I to jest wniosek tylko teologiczny, czyli w to nie trzeba wierzyć. Ale logiczny wniosek teologiczny jest taki, że każdy anioł stróż jest nam dany na zawsze. Czyli za dzieci abortowane, za rodziców tych dzieci, ten anioł stróż razem z nimi się modli. Patrząc w Boże oblicze, jakie tu jest miłosierdzie Boże w tym. Dalej, popatrzmy, że anioł stróż to jest przyjaciel, który ma nas doprowadzić do Boga. Czy my go słuchamy? On nie jest obarczony grzechem pierworodnym, tak jak my. Więc to jest też taka zapowiedź łaski Bożej, naszego zbawienia już w aniele stróżu, którego otrzymujemy po to, żeby dojść do zbawienia. Tylko czy my potrafimy z tym aniołem współpracować? I też wracając jeszcze do poprzedniego pytania i do tego, o czym mówił pan Jerzy, no to dołączmy to drugie pytanie pani Weroniki. Pomiędzy tymi sądami, co się dzieje z aniołem stróżem? Czy on się wstawia za mną? Czy to nie jest mój adwokat? I to nie usprawiedliwia mojego grzechu. Bo najdrobniejszy grzech, nawet powszedni, to jest wielka obraza Boga. Bo ja nie mam grzeszyć i nic nie usprawiedliwia. Ja nie chcę mieć dobrego samopoczucia, wmawiając sobie, że grzech nie jest grzechem. O to donikąd doprowadzi. Więc taka odpowiedź. Dziękuję pani Weroniko za to pytanie o anioła stróża.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ryszard ze Świętokrzyskiego. Ja chciałem się dowiedzieć w sprawie tego potępienia. Do kościoła chodzę, do komunii tak samo mam żonę, ale z żoną jestem skłócony. I czy to w czymś będzie przeszkadzać? To znaczy skłócony jestem. Rozmawiamy wszystko, ale są takie dni, że jesteśmy skłóceni. I może to wypaść jak raz... No bo to takie, to te kłótnie to są takie pięciominutówki, ale są. I chciałem się dowiedzieć, czy to mnie dotyczy, czy to ja mogę wszystkie te spełnić, bo mogę spełnić, bo jestem osobą niepełnosprawną, ale mogę iść do kościoła i Pana Jezusa przyjąć. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Ryszardzie.
Jeśli dobrze rozumiem, pan pyta o kwestię potępienia, bo pytanie też pasowałoby do odpustów. Ja spróbuję odpowiedzieć tak, jak potrafię, ale tak zupełnie tak pedagogicznie, żeby pan jak największą korzyść odniósł z tej odpowiedzi mojej. Jest pan osobą z niepełnosprawnością, więc często pewnie włączają się nerwy, niecierpliwość. To jest oczywiste. Żona musi pana bardzo kochać i panu pomagać, więc te wasze pięciominutówki, jeżeli uznacie, może się chociaż do 3 minut da skrócić, i mniejszą intensywność tych 3 minutówek i pamiętać, że jesteście sobie dani jako wielka pomoc. I to wtedy nie będzie żadną przeszkodą to, że nie zawsze będziecie się zgadzali, że gdzieś emocje wyjdą. Ale to, co pan nazwał tym skłóceniem, czy takim, no, takimi kłótniami krótkimi, no, to jest rzecz, która gdzieś no, wynika z natury małżeństwa. No, tak czasami jest, nie potrafimy się dogadać, ale my to pokonamy. W momencie, kiedy któremuś z was stanie się krzywda, wtedy bardziej na jaw wyjdzie, jak wy się kochacie. Kiedy zabraknie jednego z was, to drugie sobie uświadomi, jak bardzo wy się kochacie. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale chcę dobrze odpowiedzieć, więc może trochę tak na wyrost. I tutaj pan Ryszard niech myśli o tym, żeby być wysoko w niebie i walczy o swoje cnoty. Natomiast kwestia potępienia, przecież nie chcemy być potępieni. I krzyż, który pan dźwiga, i wszelkie trudy pójścia do kościoła, czy pozwolenia, żeby ktoś Pana zawiódł, przyjmowanie Komunii Świętej i praca nad sobą, to wszystko będzie pracowało na korzyść Pana zbawienia. I przede wszystkim małżonka. Ja zakładam, że to musi być wspaniała osoba, bo to jest Pana żona. I Pan ją na pewno bardzo kocha. To tyle. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina Skrosta. Chciałam zapytać w takiej sprawie, że święci, no to wiemy, ludzie bez grzechu, a czyli ludzie niewinni. I używa się tego terminu, często używa się, czy w literaturze, że są konflikty, wojny, więc ginie tyle ludzi niewinnych. Co to znaczy? Kościół naucza, że wszyscy jesteśmy grzeszni. I teraz, jak taki człowiek, który doświadcza właśnie w jakimś, jest pokrzywdzony w jakimś konflikcie, żeby osiągnął świętość, to się wydaje, że jeszcze powinien zrobić coś, co się nazywa ofiarowaniem tego swojego, tej niewinności swojej Panu Bogu za tych, tych grzeszników. I to wtedy daje mu świętość, bo to, że ktoś nie angażuje się w coś, więc nie uczestniczy i nagle dosięga go jakaś niesprawiedliwość, to jeszcze nie daje mu świętości, tylko właśnie ten wysiłek, właśnie to naśladowanie Boga, że ja ofiaruję tą moją krzywdę za tego grzesznika. Mnie się tak wydaje. Chciałam właśnie, żeby odpowiedź na to było.
Dziękujemy, pani Halino.
Tak, dzięki temu pytaniu pani Haliny możemy jedną rzecz wyprostować. Święty to nie znaczy niewinny. Niewinna jest Maryja. Nieskalana, niewinna. A ja, jeżeli będę świętym, to jestem winny, usprawiedliwiony przez Boga, przez Niego odkupiony. I świętość nie polega na tym, że człowiek był zawsze doskonały, tylko w momencie śmierci albo przez od razu, i wtedy no, te osoby najczęściej kanonizowane pewnie od razu idą do nieba, bądź jeżeli są w czyściu, to krótko, bo przychodzi znak z nieba, że mamy je kanonizować, bo jakiś cud uzdrowienia czy coś takiego, no na tym polegają te procesy. My musimy zapytać Boga, czy chce, aby ta osoba, nie zadajemy pytania, czy ona jest w niebie, czy nie, tylko czy ona ma być kanonizowana, czyli zakładamy, że jest w niebie i że Pan Bóg chce, żeby akurat ta osoba w kościele teraz została dana jako przykład. Więc to małe sprostowanie, świętość to nie jest brak grzechu czy brak winy w ogóle. To jest przejście z tego stanu do stanu niewinności i świętości przez krew Chrystusa, przez spowiedź sakramentalną, mówiąc już najprościej, przez pojednanie z Bogiem. Kiedy natomiast słyszymy w mediach, że zginęli niewinni ludzie, to nie na zasadzie, że oni pójdą na pewno do nieba, bo zginęli, bo jeżeli to są osoby, które na przykład no, niewinni ludzie, czyli chodzi o cywilów, którzy nie są winni tej sytuacji, która zaistniała, nie mieli się jak bronić, są po prostu niewinni, bo gdyby strzelający do strzelających doprowadzili się do zgonu, no to nie powiemy, zginęli niewinni. Czyli w takim militarnym stwierdzeniu, że ktoś jest niewinny, to chodzi najczęściej o cywilów, którzy nie brali udziału w tym konflikcie. To znaczy, to nie są żołnierze, którzy walczą ze sobą. To jest inne rozumienie, nie? I teraz pani wnioskuje bardzo, bardzo poprawnie, że jeżeli my chcemy uznać, że coś jest miłe Bogu, to nie może być przypadek. Że idę sobie tak pod wpływem alkoholu z dyskoteki, potrąci mnie samochód, jestem niewinnie zabity, to pójdę do nieba. No momencik, nie. Niewinnie w tym momencie, no ja jestem w stanie grzechu. To nie jestem niewinnie, no jeżeli prokurator stwierdzi, że wina jest po stronie tego, który uderzył, a nie tego, który szedł, no to stwierdzimy, że ten nie ma winy, tak, ale on nie jest przed Bogiem niewinny, bo nie jest w stanie łaski. Czyli to jest to rozumienie i żeby ofiarować coś Panu Bogu jako zasługę, to ja muszę to zrobić w sposób intencjonalny, nie przez przypadek. nie mogę być męczennikiem za wiarę, jeżeli ja wyjeżdżając na wakacje pomylę drzwi i przez okno niechcąco wyjdę i się zabiję. No to nie jest męczeństwo, nie chciałem zginąć. To jest konkretny przypadek, że ja ofiaruję świadomie bądź swoje cierpienia, bądź swoją śmierć z miłości do Boga dla zbawienia ludzi. Wtedy to będzie miało mi zasługę przed Bogiem. Mam nadzieję, że nie skomplikowałem bardziej, tylko że troszeczkę wyjaśniłem. Pani Halino, bardzo dziękuję za pytanie. Ono na pewno było bardzo potrzebne i mam nadzieję, że odpowiedź jakoś zadośćczyni bogactwu tego pytania. Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy, tak, słuchamy.
Bronisław, Wielkopolska.
Witamy.
Ja chciałbym się zapytać księdza doktora, bardzo piękna audycja. Czy niektóre osoby już odbywają karę czysta tutaj na ziemi? Czy to jest prawdą?
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, panie Bronisławie. A czy jest prawdą, że ktoś ma piekło na ziemi? Też jest takie powiedzenie. Piekło na ziemi.
Tak.
A najczęściej to jest nadwyraz, bo nie ma piekła na ziemi. Ja mogę...
A jeśli ktoś cierpi, dał wszystko swoim dzieciom, a teraz jest poniewierany, głodzony, popychany, poniewierany po prostu, to zrobił wszystko, wychowały się, wykształciły, no to jak to rozumieć?
Tak, rozumiem pytanie. Właśnie, jeśli chodzi o czyściec, bo mówiłem o piekle, piekło na ziemi. Nie, bo to, co masz tutaj na ziemi, to się kiedyś skończy. Piekło na ziemi miał kandydat na ołtarze, wielki polski kapłan. Dzisiaj chcę o nim wspomnieć. Biskup Marek Jędraszewski też często o tej postaci wspomina, bo Jan Paweł II kiedyś zapytał go, jak z baraniakiem, co Poznań robi. I biskup Marek kiedy się tak podzielił w wywiadzie, takim dostępnym publicznie, że to mu mocno na sumienie trafiło. Co z baraniakiem? Czy wy o nim pamiętacie? Że on ocalił Wyszyńskiego dobre imię, a Wyszyński ocalił, z historii wynika prosto. On po prostu Polskę ocalił. Nie tylko katolików, całą Polskę. Bo przeżył arcybiskup, późniejszy arcybiskup, wcześniej sekretarz prymasa tysiąclecia, przeszedł piekło na ziemi. To znaczy, że on był w piekle, że był potępiony? Nie. Piekło na ziemi to jest trzymanie w ludzkich odchodach człowieka bez odzienia, w zimnym i chłodzie, po ciemku, wyrywanie paznokci i torturowanie, żeby pod wpływem bólu i cierpienia za cenę przestania tortur nakłamał i zbezcześcił dobre imię prymasa Polski. I baraniak przeszedł piekło na ziemi. Mówiąc tak w cudzysłowie. I nie dał się złamać. Ale to nie było piekło tak naprawdę. Bo tamto piekło po śmierci jest wieczne, nieodwołalne i ono dotyczy rzeczywistości o wiele bardziej dotykających ludzkiej egzystencji niż wyrywanie paznokci czy głodzenie. To jest po prostu pozbawienie Boga na wieczność. Natomiast teraz już konkretnie na pytanie pana Bronisława. No, można tak literacko powiedzieć, że ktoś czyściec na ziemi przechodzi, ale może inaczej. Jeżeli mamy coś do odpokutowania za siebie albo za innych, to możemy to uczynić po śmierci, no to będzie za siebie, ale za siebie albo za innych mogę to za życia zrobić. Na przykład cierpiąc. Żona cierpi za swojego męża, którego nie zostawi, a on ją źle traktuje. I ona to znosi. Przechodzi czyściec na ziemi. No być może po śmierci ten czyściec już jej nie będzie potrzebny. Poza tym czyściec, który nie jest de facto czyśćcem na ziemi, czyli to cierpienie, które jest niesprawiedliwe, ono jest bardzo owocne, bo można je ofiarować też za kogoś. Nie? Natomiast w czyśćcu ta dusza ona przeżywa to cierpienie, które jest sprawiedliwe, bo wynika z braku harmonii, która przez grzech, na mocy, już mówiliśmy o tym, doczesnej kary, ciąży nad tą duszą. Więc jak najbardziej, już zbierając, można tak potocznie powiedzieć, że może tak, będziesz miał na pewno krótszy czyściec po śmierci, bo tyle się nacierpiałeś. Z tą różnicą, że możesz to ofiarować jeszcze za kogoś. I najczęściej cierpienia się ofiaruje za katów. Znaczy za tych, którzy to cierpienie sprawiają. Może za mocno powiedziałem katów, bo mąż, który nie szanuje żony, może nie jest katem. Ale ona, skoro go kocha, to ona już za niego, jako ofiara tego jego złego zachowania, ona już przeżywając to, ten czyściec na ziemi, ona już za niego czyni pokutę tutaj. Więc jak najbardziej można tak powiedzieć. Tak.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy.
Wielbiony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Marek z Małopolski.
Halo? Coś urwało pana Mariusza nam, ale kolejny telefon odbierzemy. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Mazowieckiego.
Prosimy, pani Barbara.
Mam takie pytanie. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za przepiękną audycję. I mam pytanie, ponieważ jestem w trakcie odmawiania nowenny za dusze w czystu cierpiące. I nie wiem właśnie, jak dokładnie podejść, czy w danym dniu ofiarować za osobę, o której pomyślę, czy zostawić to Panu Bogu, który wie, komu najbardziej jest potrzebna moja modlitwa. Dziękuję serdecznie za odpowiedź i przechodzę.
Dziękujemy. Tak, pani Barbaro, prosimy, księże doktorze.
Pani Barbaro, pamiętam z dzieciństwa, jak przychodzili goście i czasami do ręki wkładali pieniążek i mówili, mama ci coś kupi. I kiedy szedłem do mamy, to nigdy nie mówiłem, co mami kupić, tylko wiedziałem, że to jest za mało. Że jak włoży to do swojego portfela, to wyjmie więcej i mi kupi coś jeszcze lepszego. Taka ekonomia, chytrość dziecka, tak by to nazwać? Nie wiem. Ale jeżeli chodzi o pani pytanie, to widzę pewną analogię. Nie chodzi o żadną chytrość, bo nie namawiam do czegoś złego. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli zostawimy Maryi wybór, pani się po prostu modli, odkłada te 5 złotówki, 1, 2, 3 i zawsze na koniec trzeba powiedzieć, oddaję tobie to Maryjo, tak jak ty oddałaś się Bogu. I wtedy ta pani modlitwa będzie modlitwą Maryi. I nie 5 złotych, ale 500. Mówiąc zupełnie obrazowo, tak, już jest trochę późno, więc może też obroty fal intelektualnych są troszeczkę niższe, ale mam nadzieję, że pani Barbara tą odpowiedź moją rozumie. Najlepiej to zostawić Maryi. Gdyby nawet była taka sytuacja, że wydaje się pani, że teraz ktoś ma urodziny, imieniny, ale Maryja też to wie. Mamo, ty wiesz najlepiej, a ja tobie to, co dzisiaj uzbierałem, oddaję. Ty włożysz to do swojego serca i wyjmiesz więcej, niż ja tobie dałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Patrzę na zegarek. Mamy 4 minuty do końca audycji, dlatego, księże doktorze, o takie słowo podsumowania i tych telefonów, tych naszych rozmów, rozważań i tego dzisiejszego tematu, świętość zamysłu Stwórcy wobec człowieka. Bardzo proszę.
Dzisiaj wspólnie jesteśmy świadkami, jak wielki, dobry jest Bóg, który stworzył nas, abyśmy istnieli zawsze przy Jego boku, bo Ojciec po to ma dzieci, żeby one były przy Nim, żeby się mógł nimi cieszyć. I tak bardzo się nami cieszy, kiedy patrzy, jak wzrastamy, jak się uświęcamy. I w Szkole Bożej Opatrzności nie wszystkie lekcje są łatwe do zrozumienia. Gdy ginie ci dziecko w wypadku, gdy zostawia cię mąż, gdy w pracy jesteś przez lata traktowana jak półczłowiek, bez prawa, które należy się innym, bo ktoś ciebie po prostu nie lubi i próbuje cię zniszczyć. To są trudne lekcje. I modlimy się, żeby to ustało, a to nie ustępuje. Co przez to chce Pan Bóg osiągnąć w moim życiu? W Wszystko służy świętości, jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Wszystko służy naszemu uświęceniu. Usłyszałem kiedyś takie słowa, że ci, którzy nam przeszkadzają, to są najwięksi i najbogatsi sponsorzy naszej świętości. Ci, którzy nam przeszkadzają, którzy robią, sprawiają, że nasze życie idzie pod górę. Obyśmy tylko nie stracili kierunku właściwego, się okaże później, że to będą nasi dobrodzieje. Że dzięki temu trudowi, który oni na nas zrzucają, my się bardziej uświęcamy. Jeżeli nie miłością własną, o której była mowa, tylko miłością do Boga, na co dzień się posługujemy. I to jest klucz, kompas naszego życia. Miłość do Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest sprawa chyba honoru bycia dzieckiem. Chcę, żeby mój ojciec miał spełnione marzenia. Poczuję, że on zawsze chciał, żeby moje były spełnione. Wiele rzeczy jest tak, jak pragnąłem, bynajmniej te, które są szczere. Mówię to bardzo osobiście. Wszystko, o czym marzyłem, patrząc tutaj na ziemi, otrzymałem. Widocznie to, czego pragnąłem, było dobre dla mojego uświęcenia i zbawienia. Ale teraz, jako tak bardzo obdarowany, choć ciągle przecież słaby człowiek, pragnę, aby spełniły się marzenia mojego Ojca. To znaczy, chcę odpowiedzieć na ten krzyk Jezusa, mojego Boga, umierającego na krzyżu. Pragnę. I chcę do tego dopowiedzieć, ja też pragnę, abyś wszystkich zbawił, aby wszyscy doszli do zbawienia, abyśmy wszyscy byli świętymi. Kolejna myśl. Świętość to nie tylko moralna doskonałość, bo święty nie od razu jest moralnie doskonały, a też wielu świętych umiera jeszcze z jakąś wadą po ludzku, która nie stanowi przeszkody do zbawienia, ale nie można powiedzieć, że ta osoba jest doskonała. Kiedy umierał ksiądz Jerzy Popiełuszko, on był gotowy na to, żeby dojść do nieba przez męczeństwo, które przeżył. A nie znaczy, że wszystkie jego relacje z ludźmi były pięknie poukładane. Może jeszcze nie zdążył podziękować organiście albo powiedzieć księdzu proboszczowi, że przeprasza za to, że czasami zrzucał na niego swoje cierpienie, bo przecież różnica wieku powodowała to, że się czuł u niego jak syn. Mógłby to zrobić, nie zdążył. Mógłby bardziej powiedzieć swojej mamie, że ją kocha, że zawdzięcza jej bardzo wiele. Może nie zdążył tego powiedzieć. Ale jego życie wystarczyło, żeby Bóg wziął go do nieba. Nie, żeby on poszedł do nieba, tylko żeby Bóg wziął go do nieba. Nie wszyscy będziemy męczennikami. Niektórzy będą białymi męczennikami. Mam tutaj na myśli tych, którzy cierpią dzień za dniem, spełniając swoje obowiązki. To jest też droga do świętości. Może nawet porównywalna z męczeństwem. Ta dzisiejsza uroczystość i jutrzejsze wspomnienie wiernych zmarłych uświadamiają nam, jak Pan Bóg pięknie nas prowadzi i jak dobry jest Kościół, nasza Matka, która ma oblicze dzisiaj smutne, może nawet oplute. Z bólem serca to mówię. Ale to jest oblicze naszej Matki. Ten Kościół jest taki dobry, taki piękny. To jest nasza Matka. Dlaczego ktoś go opluł? Bo go nie rozumie. Dlaczego tak źle mówi się o Kościele, o ludziach Kościoła? Bo komuś bardzo na tym zależy, żeby dzieci Kościoła przestały kochać swoją Matkę. Dzisiejsza audycja i to spotkanie w telewizji chyba znowu nam pokazują, że świat jest piękniejszy niż nam się wydaje, a to, że jest coraz trudniej, to wszystko tak ma być. To jest też piękne. Tym wszystkim kieruje Bóg, który pragnie, abyśmy doszli do poznania prawdy i do świętości, której źródłem jest On sam. Dziękuję bardzo. Kończąc, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którym udało się dodzwonić, za każde pytanie, każdą sugestię i też usprawiedliwić, że te pytania są naprawdę bardzo głębokie i trudno na nie króciutko odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że jakoś wspólnie udało nam się ten czas przeżyć i dla Bożej chwały go spożytkować. Wielkie Bóg zapłać.
My dziękujemy za przybycie w takim też szczególnym dniu, za czas poświęcony i za takie też z serca płynące, cierpliwe wykładanie nam prawd wiary. Tutaj dogmatyk się bardzo, myślę, sprawdził, ale też jak ojciec duchowny który mówi to, co jest napisane w wykładni naszej wiary, ale też jako ktoś, kto tę wiarę w praktyce przeżywa i towarzyszy innym. Bardzo dziękujemy, księże doktorze, i mamy nadzieję na kolejne spotkania na naszej antenie.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk i ojciec duchowny alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, był naszym gościem. Dziękuję księdzu doktorowi, dziękuję Państwu za rozmowy niedokończone.